Czy ktoś z was widział wiatr? Trzeba by na pewno. Widziałeś wiatr czy przejawy jego działania? Na przykład uginające się gałęzie drzew, pęd powietrza smagający się po twarzy, czy napierające masy powietrza spowalniające twój marsz albo popychające cię od tyłu. Niedawno w liturgii czytaliśmy fragment z Dziejów Apostolskich, gdzie święty Paweł wobec zgromadzonych na Areopagu Żydów wypowiada takie słowa. Widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie, a nie znacie. Myślę, że dzisiaj te same słowa mogę i ja powtórzyć, gdy chcę mówić o Duchu Świętym. Tak, Duch Święty to jest dla wielu, dla wciąż zbyt wielu, wciąż Bóg nieznany. Dzieje się tak dlatego, że Ducha Świętego nie da się zamknąć jedynie w obrębie praktyk religijnych. Nie da się go niejako odhaczyć, czy mówiąc mocniej, spławić taką czy inną pobożnością. Duch Święty domaga się od nas intensywnego zaangażowania umysłu, świadomego używania rozumu. Dlatego też chciałbym dzisiaj razem z wami chwilę się zatrzymać nad trzecią osobą Bożą. Chociaż w Starym Testamencie nie dostrzegamy wprost mowy o Duchu Świętym, nie znajdziemy takiego sformułowania, to jednak z całej perspektywy historii zbawienia odczytujemy dwa słowa, które odnoszą się do Niego. Jedno to jest Ruach, drugie Chokmach. Ruach Jahwe, Duch Pana, tłumaczymy jako wiatr, jako tchnienie życia, jako działanie, nieokreśloną energię, moc poznawczą Boga, jako natchnienie proroków. To jest ten Duch, który unosił się nad wodami stworzenia, to jest ten, który napełniał pomazańców Bożych, to jest ten, który przejawy mocy Bożej pokazywał w cudownych wydarzeniach towarzyszących misji posłańców Starego Testamentu. Chokmach, mądrość Boża, to uosobienie, powiemy personifikacja mądrości, siły boskiej. Ona jest ściśle powiązana z prorokami, z autorami biblijnymi. Mądrość nie jako wiedza, ale mądrość jako umiejętność życia, jako prostota myśli, jako prawda. I to wiemy ze Starego Testamentu. Życie i nauczanie Pana Jezusa objawia nam prawdę o Duchu Świętym i o Bogu w Trójcy Świętej jedynym. O tym będziemy rozważali za tydzień. Zatem w Nowym Testamencie pojawiają się te słowa, którymi my się posługujemy. U świętego Pawła to jest Duch Boga, Duch Boży, Duch Święty, Duch Chrystusa, Duch Jezusa Chrystusa, Duch Pański, Duch Pana. A u świętego Jana dwa charakterystyczne dla niego określenia, to, które przed chwilą usłyszeliśmy. Duch prawdy, prawda sama w sobie i paraklet, parakletos. Przed paru laty zdecydowano, że w księgach liturgicznych, także w tych naszych nowych lekcjonarzach, które mamy w najnowszym wydaniu, to jest dar rodzin dzieci pierwszokomunijnych, zostanie pozostawione oryginalne słowo parakletos, bez próby tłumaczenia go jakimś innym słowem. Przez długie lata słyszeliśmy w tym miejscu słowo pocieszyciel, które jest jednym z tłumaczeń słowa parakletos, ale jednym z mniej znaczących. Możemy pytać, po co? Dlaczego mamy używać słowa, które wymaga objaśnienia, żeby było zrozumiałe? Ano, może właśnie dlatego, żeby spróbować pomyśleć, zapytać, lepiej poznać tego, który wszystko utrzymuje w istnieniu, który w naszych sercach przemawia, dając nam łaskę wiary, otwiera na przyjęcie Bożego Słowa, który motywuje do zbożnych wysiłków, żebyśmy żyli w świetle Ewangelii łaski Bożej, który w najbardziej podstawowy sposób daje nam relację z Bogiem Ojcem przez Chrystusa w dialogu modlitwy, w żywym spotkaniu, doświadczeniu Jego obecności w sakramentach, w miłości wzajemnej, jaką winniśmy żywić wobec każdego napotkanego człowieka i całego stworzenia. Kim jest Paraklet? Jak go tłumaczymy? W tym tłumaczeniu znajdujemy jednocześnie naturę, ale i też aspekty działania Bożego Ducha. Otóż Paraklet to rzecznik, adwokat, obrońca. Paraklet to wspomożyciel, ożywiciel, to także pocieszyciel, ale i dokonawca dzieła Jezusa Chrystusa. I warto to zobaczyć w takim radykalnym kontraście do adwersarza Boga, do przeciwnika zbawienia człowieka, do szatana, diabła. Greckie diabolos tłumaczymy jako oskarżyciel, oszczerca. I wobec tego faktu, że myśmy niestety jako ludzie dali się zwieść i patrząc na pierwszych rodziców, to i my dzisiaj również dajemy posłuch podszeptom Boga, którego ci pierwsi, my też często w naszym grzechu uznajemy za niegodnego zaufania i zrywamy z nim relacje. I wobec tego Paraklet w pierwszym rzędzie to jest rzecznik i obrońca Boga w nas. To on przekonuje od wnętrza, od serca o miłości Boga, o tym, że posłał swojego Syna jako Zbawiciela. To on uzdalnia i przekonuje o potrzebie przyjęcia usprawiedliwienia, jakie daje Pascha Jezusa. On też sprawia, że my przyjmujemy Słowo Boże właśnie jako Słowo Boże, a nie Słowo ludzkie. Daje nam motywację, siłę, żebyśmy żyli w świetle Ewangelii. To on jest tym, który pozwala nam rozpoznać sakramenty jako miejsce żywego spotkania z Jezusem, działającym pośród nas Panem. On też przynagla nas do budowania jedności z każdym człowiekiem i z Bogiem. To jest pierwszy ważny wymiar. Drugi to ten, w którym Paraklet jest obrońcą, który staje przed Bogiem Ojcem wobec oszczerczych zdań szatana. Kiedy staniemy kiedyś na sądzie Bożym wobec miłosiernego Ojca, to Duch Święty będzie świadkiem dobroci naszego życia i obrońcą wobec tych oszczerstw. Czy ktoś z was widział kiedyś wiatr? Podobnie, patrząc na życie Kościoła, na swoje własne życie, czy widziałeś, czy doświadczyłeś kiedyś Ducha Świętego? Święty Paweł nam dzisiaj przypomniał, że przejawem, owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Amen.